rzecz leżała nieruszana, niekontynuowana przez ostatnie 2 lata. I dopiero stypendium curyskie stworzyło takie warunki, nawet nie finansowe, ale mentalne po prostu. Znalazłem się w takim momencie życia, w którym byłem w stanie nawiązać kontakt, łączność z tym sobą, który w tym amoku twórczym rozpoczął tę historię w 2011 roku.
Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają.
Tadeusz Dąbrowski.
Bezbronna kreska.
Debiut powieściowy poety czytają
Julia Wyszyńska
i Dawid Ogrodnik.
Muzyka Piotr Pawlak oraz gościnnie Nina Nu, Michał Zygmunt i Paweł Gablik.
Fragment drugi.
Znowu się spotykamy. Pomyślałem, że skorzystam z tego zbiegu okoliczności i zapytam, co ciekawego mógłbym tu obejrzeć. Jakieś wystawy czy coś w tym rodzaju? Tak się wyszedłem powłóczyć bez planu. Posłałem w jej kierunku zdanie jak origami.
Nie ma sprawy, nie spieszy mi się. Podjadę z tobą parę przystanków i coś wymyślimy.
Odpowiedziała życzliwie, ale automatycznie niczym kasjerka w supermarkecie. Jechaliśmy kilka minut w uciążliwej ciszy, głośniejszej niż stukot kół i komunikaty motorniczego, który zapowiadał kolejne stacje, jakby ogłaszał nazwisko zdobywcy Oscara w kategorii
najlepsza rola pierwszoplanowa.
Wyszliśmy z tunelu gdzieś w okolicy 8 Alei i 14 ulicy. Koleżanka zaczęła szukać w telefonie adresu. Fatygując ją, czułem się głupio, tym bardziej, że nie miałem ochoty na żadne muzeum. Po chwili zadzwoniła, by się upewnić, że wystawa jest czynna.
Musisz pójść parę przecznic na północ. Gagosian Gallery. Richard Serra, jeden z moich ulubionych rzeźbiarzy.
Dzięki, to bardzo miło z twojej strony. Jak się nazywasz? Spytałem, by mieć na pamiątkę chociaż jej imię.
Megan.
Może wpadniesz jutro na moje spotkanie, Megan?
Chętnie, o której i gdzie?
O 5 w Bower Poetry Club. Adresu nie pamiętam, ale sobie wygooglujesz. Udawana nonszalancja.
Okej, postaram się.
Odpowiedziała tonem, który równie dobrze mógł znaczyć muszę tam być. Co? się chłopcze. Serra był równie płaski i nieoczywisty jak spotkanie z nowojorską dziewczyną. Zapraszał do środka, który znienacka okazywał się powierzchnią. Czekał na moje współdziałanie, ale niczego nie obiecywał. Błądziłem między gigantycznymi zwojami zardzewiałej blachy. Jej łagodne krzywizny przyprawiały o zawrót głowy. Użyto mnie jako dłuta do obróbki przestrzeni. Gdy wyszedłem z galerii, miasto było już sine. Po drugiej stronie ulicy samochody grzecznie spały na piętrowych metalowych łóżkach. Z Glenwood, gdzie pomieszkiwałem u znajomych, jechało się do Bower Wieczność. W okolicach Columbia pojawił się w wagonie chłopak ze sporym plikiem papieru na przedramieniu. Wyglądał jak kelner. Zagadał do mnie, że jest poetą i sprzedaje po dolarze swoje wiersze z autografem. Kupiłem 3. Nie wspomniałem mu, czym się zajmuję i dokąd jadę. Nie ma nic smutniejszego niż konfrontacja 2 iluzjonistów. W Bower Poetry Club przywitał mnie roześmiany, pucołowaty właściciel, portret Ginsberga, napis przy barze Bower Beef is currently closed, bad. Bower Poetry Club is open. Join us for poetry performance and libations. Oraz pusta, pogrążona w półmroku scena z brunatną kotarą w tle i mikrofonem po środku. Mikrofonem, który był jak wyzwanie. Trochę bardziej tu depresyjnie niż przedwczoraj w dusznej, podłużnej salce Cornelia Street Cafe, która wyglądała jak wielki teatralny tabor. Gdy wychodziłem do ludzi ze swoim towarem, byłem zbyt spięty, by pamiętać o Megan. Zresztą nie wierzyłem, że się pojawi. W okolicach 3 wiersza otwierają się drzwi klubu. Podnoszę wzrok znad książki i widzę, jak idzie prosto na mnie. Wystudiowanym, lecz swobodnym krokiem, a każdy jej ruch zagina czasoprzestrzeń. Zajmuje miejsce w pierwszym rzędzie i z miną podstawówkowej prymuski zamienia się w słuch. Zaczynam profilować repertuar. Więcej tekstów lepkich, więcej ciała, ale też Boga trochę, żeby nie wejść na zwierzę. Spotkanie autorskie to cholernie podejrzana sprawa. Pisarz pisze, żeby się zasłonić, ukryć za własnym tekstem, odgrodzić od ludzi, powiedzieć, dzisiaj też nie mogę zjeść z wami lunchu i wcisnąć im w zastępstwie swojego kuzyna, bardziej zresztą interesującego. A potem wychodzi zza kulis jak z pomiędzy wersów, albo jeszcze inaczej. Przebija ten podświetlony od tyłu papier, za którym się ukrył, za którym był wyrazistą sylwetką bez rysów twarzy i innych znaków szczególnych i wpada na scenę jak parodia Supermana, dwa razy mniejszy, spłoszony, z Tomiekiem w trzęsącej się dłoni. Żadnych kręcących ósemki reflektorów, żadnych serpentyn i fanfar, tylko milczenie publiczności, która przyszła zobaczyć poetę. A tak całkiem serio, wyobraźcie sobie teatr lalkowy, w którym aktor przysłania sobą swoją kukiełkę. Właśnie coś takiego czuję, czytając ludziom wiersze i wtedy mam tylko jedno wyjście. Zapomnieć, że jestem autorem. Mówić tak, jakby mówił mój bohater. Czytać tak, jakby czytał o sobie mój bohater. Być nim. Zakończę wierszem, który powstał po tym, jak spotkałem po wielu latach swoją pierwszą miłość. Ale coś takiego zdarzyło mi się raz w życiu. Na ogół dziewczyny z przeszłości nie chcą mnie więcej widzieć. Nie mam pojęcia dlaczego. Brawa jeszcze nie ucichły, kiedy Megan podniosła się z krzesła i ruszyła w stronę wyjścia. Foch? Chce, żebym ją gonił, wypatrywał? Co jej się nie spodobało? Co mógłbym w przyszłości zrobić lepiej? Bez przesady. Kim ta panienka jest, żeby od jej opinii uzależniać swoje samopoczucie?
No nieźle, jaka charyzma,
powiedział Gary, właściciel mojej mety. Następny kwadrans spędziłem na pogawędce z szefem klubu, Bobem, który też pisze wiersze i innymi tutejszymi poetami. Ale nie byłbym w stanie przypomnieć sobie teraz, czego dotyczyła ta rozmowa, bo przez cały czas myślałem tylko o jednym. Co stało się z Megan? Na zewnątrz było jasno jak w typową nowojorską noc. Chłodny deszcz w sprayu łagodnie osiadał na twarzy. Na środku chodnika stała moja architektka, a przy niej Gary, który był już po kilku piwach i nachalnie ku niej grawitował. Zbliżyłem się do nich niespiesznie, a po chwili doszła także Miranda, żona Garego, jego planeta matka, przy której nagle skorygował swoją trajektorię.
Muszę zapalić, chociaż w tym kraju to bardziej naganne niż branie w żyłę, powiedziałem.
Poczęstujesz mnie?
Spytała Megan. Nie wierzę. Byłem pewien, że żywi się tylko organicznymi kiełkami.
Dlaczego?
Jej oczy nabrały trollowego wyrazu. Jak to dlaczego? Skórę masz gładszą niż embrion. Poza tym tu wszyscy oszaleli na punkcie organicznych produktów. Gary je tylko jabłka z robakami.
Ja jestem z Kanady. Przyjechałam do Nowego Jorku 3 miesiące temu. Nie dbam o kalorie, lubię fast foody i palę. Coś jeszcze?
Mam tylko jedną fajkę, możemy się podzielić. Liczyła, że będziemy palić na zmianę, ale nic z tego, to ja zadecyduję, kiedy skrócić dystans. Wybierasz zdrową czy niezdrową część? Zapytałem, wystawiając na próbę jej feminomaczyzm. Przełamałem papierosa na pół i spojrzałem na nią, oczekując szybkiej decyzji. Jej oczy złagodniały, prosiły o litość. Dałem jej więc połówkę z filtrem, a sam zabawiłem się w kowboja, albo polskiego robola, który na fajrancie lubi sobie popluć tytoniem. Miranda miała polskie korzenie i znała wszystkich na Greenpointie, a nawet poza. Bardzo chciała urozmaicić mi czas, więc wynalazła ogłoszenie o koncercie w siedzibie Fundacji Kościuszkowskiej. Pieśni Karłowicza plus fragmenty sławnych operetek. Wyborne połączenie. Nie mogłem pozwolić, by Kościuszko, który wywalczył staną wolność, stanął mi teraz na drodze do korzystania z jej uroków. Megan pójdzie z nami, okej? Okay? Rzuciłem zerkając pytająco, a raczej nakazująco w stronę dziewczyny, która najwyraźniej miała tego wieczoru więcej czasu niż sądziłem. W tunelu metra Gary chciał nam zrobić zdjęcie, ale Megan konsekwentnie wyślizgiwała się z kadru, jakby nie chciała pozostawiać po sobie śladów. W wagonie, jak zwykle o tej porze, panował tłok. Trzymałem się lewą ręką poręczy, prawą miałem wolną. Megan nie miała się o co oprzeć, to fakt. Lecz nie rzucało nią znowu aż tak, by musiała się chwytać klapy mojej marynarki. Na wszystkich prostych cofała rękę, ale gdy pociąg chodził w zakręt i zaczynał otrząść, czepiała się mnie jak sikorka nieoblodzonego skrawka rynny ze wzrokiem dziewczynki, która narozrabiała i teraz przeprasza, choć w głębi duszy wcale nie czuje się winna. Musisz być niezła w liczeniu.
Nie rozumiem.
No, żeby to, co zaprojektujesz, dało się zbudować, wyjaśniam.
Nie.
Chwyta mnie delikatnie za marynarkę.
Ja się zajmuję trochę czym innym. Nie projektuję po to, by coś zbudować.
Jak to? Dziwię się głośno, choć wiem, że nie powinienem, bo obnażam w ten sposób swoją ignorancję.
Ja tworzę, jakby ci to wytłumaczyć, pewne przestrzenne koncepty, które są wypadkową wielu kalkulacji, wielu logicznych posunięć, ale postać końcowa nie ma praktycznego zastosowania. Jest po to, by sprawiać przyjemność, by czynić nasze życie ciekawszym.
Ale wspomniałaś też coś o fotografii.
Zmieniam temat na nieco mniej grząski.
Tak, to się nazywało Chairs of Belgrade. Spędziłam kilka miesięcy fotografując ze Stefani, moją przyjaciółką, krzesła w różnych częściach miasta. Fotele wystawione na śmietnik, krzesełka szkolne, krzesła biurowe, na które natykałyśmy się, nie wiedzieć czemu, na środku ulicy. Używałyśmy jednorazowego kompaktu i przeterminowanych klisz.
Opowiadając o krzesłach, Megan bardzo się ożywiła. Miło było patrzeć, jak wychodzi z formy, jak przez otworki w swojej efektownej skorupie wypuszcza plazmowate czułki, które poruszają się na wietrze, posłuszne ciepłym prądom jej jednorazowej opowieści. Od tego, co mówiła, ważniejsze było dla mnie to, jak mówiła.
Wystawie tych zdjęć towarzyszył cytat z Nowalisa. Wszędzie szukamy absolutu, a zawsze znajdujemy tylko przedmioty. Zdjęcia opatrzyłyśmy krótkimi komentarzami. To były takie moje desperackie próby znalezienia wykładni dla naszej sztuki. Może kiedyś złożymy z tych fotek album? Dorobiłbyś krzesłom literackie życiorysy, gdyby pomysł wypalił?
Pewnie, czemu nie? Dorobiłbym wszystko wszystkiemu, byle tylko zatrzymać cię dziś jak najdłużej, a najchętniej dopisałbym do ciebie siebie, nawet jeśli miałaby z tego wyjść tandetna postmoderna, pomyślałem i posłałem jej przeterminowany uśmiech. Od tej pory, ilekroć widzę krzesło, w mojej głowie pojawia się Megan. Czy można wyobrazić sobie bardziej fatalne skojarzenie? Zwłaszcza jeśli chce się zapomnieć?
Tadeusz Dąbrowski.
Bezbronna kreska.
Czytają
Julia Wyszeńska
i Dawid Ogrodnik.
Książkę wydało Biuro Literackie.
Muzyka Piotr Pawlak oraz gościnnie Nina Nu, Michał Zygmunt i Paweł Gablik. Barbara Marcinik, polecam od poniedziałku do czwartku około 20:50. Tylko dla dorosłych.